Dobro, Maryja.
Maryja.
Witamy serdecznie w kolejnej audycji Rycerstwa Niepokalanej. Dzisiaj razem ze mną są
Piotr,
Mateusz.
Audycję prowadzi do Państwa Olga. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, czy mniej znaczy więcej oraz co to znaczy być uboga, ubogim, ubogą. Zaczynamy oczywiście od modlitwy.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Święty Maksymilianie,
módl się za nami.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki. I rzekł: prawdziwie powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.
No właśnie, myślę, że Ewangelia wszystkim dobrze znana i pewnie nieraz analizowana. We mnie zawsze wzbudzająca takie zastanowienie, skąd się bierze w Słowie Bożym, czy w Bogu, takie przekonanie, że mniej znaczy więcej. Że człowiek, który jest ubogi, człowiek, który jest słaby, chory, który jest ostatni, jest tym, który zasługuje na wywyższenie, na to, żeby to właśnie na niego zwrócić uwagę. No i tak jak tutaj w tej dzisiejszej Ewangelii, Jezus widział wielu, wielu, wielu bogaczy, a mimo to zwrócił swoją uwagę tylko i wyłącznie na tą wdowę. Czemu?
Faktycznie tak jest, że mniej czegoś, to jest więcej czegoś u Jezusa, ale co to znaczy? Mniej zaufania w to, co ludzkie, mniej zaufania w to, co ziemskie, to więcej zaufania Jezusowi. I to jest to, co tutaj też z tego tekstu jest. No, wrzuciła wszystko. Oddała się Panu Bogu całkowicie. Ja nie mam nic. Można powiedzieć, jestem goły i wesoły. Jestem Twój całkowicie. Wszystko Ci oddaję, Panie Jezu. Znam też historię tutaj księdza, który potrzebował dać na remont, pilny remont dachu i dał wszystkie oszczędności, łącznie z tym, co potrzebowałby do zapłaty na następne rachunki, które miał zapłacić za tydzień. No i to tak pojechał trochę po bandzie, tak po ludzku. A 3 dni później przyszedł do niego parafianin, który otrzymując jakąś wielki spadek, chciał po prostu dać część kościołowi i dał właśnie tyle, a nawet więcej, niż potrzebował na po prostu utrzymanie parafii. Czyli to też zaufanie, chociaż wiadomo, nie można tego tak naciągać, nie? Że tutaj, to ja sobie dzisiaj wykupię pół sklepu, a Pan Jezus jutro mi da. To nie o to chodzi. Ale to zaufanie Panu Bogu, oddanie się, czy ta wiara. Zresztą nawet to słowo uboga, ktoś jest ubogi albo bogaty, to też w języku polskim nawiązuje właśnie do Pana Boga. Ktoś jest ubogi, nie ma nic, jest tylko u Pana Boga. Tak? Albo jest bogaty, czyli hojnie obdarowany przez Boga. Nawet w słownictwie to mamy. Co prawda my tak z naszym takim polskim, taką mentalnością, podejrzliwie podchodzimy do bogactwa.
Pewno ukradł.
Tak.
Domo.
Tak, właśnie, tak. Skąd ten sąsiad to ma? Trochę może to historycznie jest, ale też tutaj, jak jesteśmy rycerzami niepokalanymi, możemy powiedzieć też trochę tak historycznie, z ciekawostką, skąd też naszej takiej polskiej mentalności jest. O takim ubogim kościele myślimy, że Polskę głównie, bo oczywiście nie tylko, ale mieli wielki wpływ franciszkanie. Więc ta nauka o ubóstwie gdzieś przeszła dotycząca franciszkanów i generalnie zakonów, przeszła też na księży. Dlatego my na przykład w Polsce patrzymy na księdza, jedzie tam 10-letnim autem, ojej, ale tutaj stać go, patrzcie, nie, jak się mu powodzi. A na zachodzie, jak zobaczą 10-letnie auto, to powiedzą, to księże, to może czas zmienić, nie? I tak niektórzy księża Polacy opowiadają, jakie są właśnie te różnice mentalności.
Mnie to słowo, ta Ewangelia o ubogiej wdowie, czyli o tej wdowie, która miała wszystko u Boga i wszystko Bogu oddała, odsyła do historii Abrahama i Izaaka, do ofiarowania Izaaka przez Abrahama na górze Moria. Dlaczego? Dlatego, że Bóg poprosił Abrahama o to, żeby oddał mu to, co miał najcenniejszego. Abraham był w takim momencie swojego życia, kiedy spełniła się obietnica, kiedy narodził się już syn obietnicy, kiedy Abraham cieszył się tym synem, którego tak długo czekał. I teraz Bóg go zaprasza do tego, żeby oddał mu tego syna w ofierze i Abraham wychodzi na górę Moria razem z Izaakiem. I można powiedzieć, że złożyli się w ofierze, dlatego że to też była ofiara Izaaka. Izaak już był wtedy dorosłym mężczyzną. To nie było tak, że Abraham wbrew jego woli go związał, położył na ołtarzu. Była zgoda Izaaka na to. Myślę, że wtedy, choć Izaak go zapytał, tato, gdzie jest ofiara, którą mamy złożyć, Abraham wtedy powiedział, że Pan Bóg wskaże nam jagnię. Myślę, że już przed samą ofiarą musiała się odbyć taka rozmowa między nimi, że synu, o to mnie poprosił Bóg, żebym ciebie złożył w ofierze, skoro Izaak pozwolił na to, żeby się związać na ołtarzu, położyć. Natomiast zmierzam do tego, że Abraham oddał Bogu na prośbę Boga to, co miał najcenniejszego. Wiemy, jak ta historia się kończy. Wiemy, że anioł pański w pewnym momencie przerywa to, że Bóg też nam chciał pokazać przez tą historię, jak wierzę to, że On jest Bogiem, który nie wymaga ofiary składanej przez swoje dzieci, z ich dzieci, ale że jest ojcem, który złożył ofiarę ze swojego syna, co też potem, jak wiemy, uczynił. Natomiast ciekawe jest to, że jeszcze zanim Abraham wszedł z Izaakiem na tą górę, powiedział Abraham do swoich sług, że idą oddać tam z Izaakiem pokłon Bogu. I tam po raz pierwszy w Piśmie Świętym jest użyte słowo szacha, które znaczy uwielbienie. I uwielbieniem Boga przez Abrahama było oddanie mu tego, co miał najcenniejszego. To jest takie uwielbienie w duchu i w prawdzie. I myślę, że ten wdowi grosz wrzucony przez ubogą wdowę też był uwielbieniem Boga w duchu i w prawdzie, bo ona oddała Bogu to, co miała najcenniejszego. Słowa Ewangelii mówią, że oddała wszystko Bogu. Nie zostawiając sobie nic na swoje utrzymanie. Myślę, że tym zaufaniem, wiernością prawu, bo ona płaciła podatek świątynny, uwielbiła Boga, mówiąc mu, to ty jesteś dla mnie najważniejszy. To nie ta obawa przed brakiem, to nie te wartości materialne, tylko ty jesteś dla mnie najważniejszy.
Dla mnie trochę jest tak, że Bóg, to tak sobie myślę, że tak bardzo stawia, to miłuje takie postawy właśnie jak wdowy, dlatego, że widzi w nich swoje cechy. Tak jak powiedziałeś tutaj, Piotrze, o Abrahamie, o jego ofierze, to właśnie sobie pomyślałam, że Bóg sam złożył największą ofiarę ze swojego syna. I może właśnie też dlatego zwraca uwagę na takich ludzi, którzy w taki sposób dobry postępują. Dlatego, że no sam widzi w nich siebie. Widzi w nich to, że to, co ja nauczam, to jest właśnie to, że ja też się urodziłem biednie, nie było dla mnie miejsca, byłem niechciany, chociaż jestem królem i też zostałem odtrącony, doświadczyłem wszystkiego tego, co właśnie ci cierpiący, a mimo to, no zobaczcie, ja mam wszystko. Mam królestwo w niebie i mógłbym zrobić wszystko, a jednak się uniżam. Myję stopy apostołom, no jestem tym, który uzdrawia właśnie te wszystkie niedoskonałości. Chociaż mógłbym mieć cokolwiek zechcę, to jestem jednak tym najmniejszym, tym najsłabszym, odrzuconym, pogardzonym, tym, który siebie składa w ofierze.
Tak, i słowo też mówi, że Jezus stał się ubogim, aby swoim ubóstwem nas ubogacić, nie? I tak, i myślę, że właśnie dzięki ofierze krzyża, dzięki Duchowi Świętemu, który jest dany Kościołowi w dniu Pięćdziesiątnicy, my jako przybrane dzieci Boga przez Chrzest Święty, mając Ducha Świętego, jesteśmy zdolni do takiego heroizmu miłości. To znaczy właśnie do tego, żeby w tej miłości być ubogim, żeby nie zostawiać niczego dla siebie, tylko żeby realizowała się w nas prawda Eucharystii, to znaczy, żebyśmy wydawali swoje ciało i krew na pamiątkę ofiary, którą złożył Chrystus, że mając Jego ciało i krew, Jego naturę, stając się Nim, tak jak powie święty Paweł, że już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, że my możemy żyć w ten sposób, że to jest obietnica dla nas, że to jest realne, że my możemy, jak święty Maksymilian, w takiej nieprawdopodobnej wolności, spektakularnej wręcz, w miejscu kaźni, w miejscu naprawdę odczłowieczenia, w miejscu pogardy dla cierpienia. Wielkiego cierpienia, że on stanął jak Chrystus i on wydał swoje życie, że to jest niesamowite, że w miejscu, w którym wszystkim życie odbierano, on był jedynym, któremu życia nie odebrano, który to życie wydał. Tak jak Chrystus, że to dokładnie to się zrealizowało w Maksymilianie, nie? Że jak Jezus mówi, że mi nikt życia nie odbiera, a ja je wydaję za moich przyjaciół. Dokładnie to zrobił Maksymilian w obozie i to jest niesamowity przykład tego, jeden z wielu, że może się nas zrealizować ta obietnica, że będziemy jak Chrystus, że Chrystus nas będzie mieszkał, że wypełni się obietnica tego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga.
Jest jeszcze taki drugi wątek, który mi tutaj przychodzi na myśl. To jest właśnie też kwestia posiadania. Co nam się tak naprawdę wydaje, że my mamy, coś, co tak naprawdę wydaje się, że posiadamy. Przychodzi mi na myśl pieśń kościelna, która bardzo mi się podoba, jest piękna. Czego chcesz od nas, Panie, za Twoje hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? No i w drugiej zwrotce. Złota też wiem nie pragniesz, bo to wszystko Twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. No, my tak się przyzwyczajamy, że ja mam, mi się należy i to jest moje, ale właśnie prawdziwie uwalniające od tego przywiązania jest to, że patrzę, że to jest Pana Boga. To nie jest moje. Mi to zostało powierzone, ja to tylko utrzymałem na chwilę i ja to też muszę Panu Bogu oddać. Oczywiście Pan Bóg nie chce, żebyśmy pomarli z głodu i zamarzli w zimę, bo to nie o tym chodzi. Ale takiego też, co to jest ubóstwo? Bo to jest też ważne. Ubóstwo to nie jest nieposiadanie dóbr ziemskich, tylko nieprzywiązywanie się do nich. To jest bardzo ważna różnica i to jest istotne. I też widziałem to też w swoim życiu, taka historia z mojego życia. Byłem umówiony z kolegami, dostałem tam 50 zł od mamy, ale jak już byłem oczywiście spóźniony na to spotkanie, no i mama jeszcze mnie poprosiła, żebym zajechał, bo tylko w jednym sklepie u nas było to, co mama szukała. No i pojechałem szybko, kupiłem, no oczywiście jak byle jak szybko, byleby tam to no, szybko kupić do kolegów. I jak wsiadałem, wyleciało mi 50 zł, te, które utrzymałem po to, żeby po prostu iść z kolegami, żeby sobie posiedzieć. No i mówię, kurczę, no, mówię, dobrze, no okej, no Panie Boże, no to dobra, dostałem te 50 zł od rodziców, okej, nie szkodzi. Ale podjechałem do domu i przypomniało mi się, żebym, jadąc, zobaczyłem, że brakuje płynu do spryskiwaczy. No powiedziałem to tacie, ale tata powiedział, żebym tam dolał, żeby po prostu nie zapomnieć następny raz, bo to się, wiadomo, potem zapomni. I jak otworzyłem maskę, to 50 zł było pod maską. Tak po prostu zawiało, że to 50 zł było pod maską. I tak Pan mi pokazuje, że jeśli ja się od czegoś uwolnię, to nie po to, żeby mi po prostu coś zabrać, po prostu, żeby mi pokazać, tylko żebym dostał to w wolności.
Na zasadzie próby, nie? Czy to akurat masz, czy masz to trwale dane, czy jest, jeżeli się od tego odetniesz, to wraca, nie? Tak na zasadzie próby.
Cieszę się, że o tym wspomniałeś w tej pieśni, bo ona jest bardzo biblijna, nie? Bo jeden z psalmów mówi o tym, że Pana jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Psalm 50 o tym mówi, że do wszystko należy do Pana. I tak, my naprawdę nie mamy ani srebra, ani złota. Te samochody, domy, pieniądze na kontach, ubrania, to nie jest nasze. A co jest nasze, mówi nam święty Piotr, kiedy żebrak pod piękną bramą prosi go o jałmużnę, a Piotr staje wobec niego i mówi, nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, to ci dam w imię Jezusa Chrystusa, wstań. To jest to, co my naprawdę mamy. Autorytet dzieci Bożych. Jeżeli przyjmujemy Chrystusa jako naszego Pana, jeżeli wyznajemy to ustami, a w sercu wierzymy, że Bóg go wskrzesił z martwych, jeżeli jesteśmy na łonie Kościoła, żyjemy sakramentami, mamy ten autorytet dzieci Bożych i mamy tą władzę daną nam powoływania się na święte imię Jezus, na imię, w którym zgina się każde kolano, na imię, w którym jest moc, na imię, które przywołuje Boże zbawienie, Boże wybawienie. To jest to, co naprawdę mamy. I to jest to, czego się możemy trzymać, mając wszystko u Boga, będąc ubogimi, bo jak mówi słowo, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
To też pokazuje, że im bardziej kocham Pana Boga, tym więcej jestem w stanie Mu dać, ofiarować.
Tym bardziej jestem ubogi.
Dokładnie. I jestem w stanie rzucić wszystko to, co mam. Tak samo uczynił święty Franciszek. Dla siebie nie miał nic. Mógł być w podartych ciuchach.
Bóg mój, wszystko moje.
Tak jest. Ale dla Pana Boga miał rzeczy najpiękniejsze. Jeśli chodzi o szaty liturgiczne, dbał o to, żeby to było piękne, bo to jest dla Pana Boga, żeby naczynia liturgiczne, żeby kościół, żeby to było naprawdę piękne. To tak trochę może wsadzać kij w mrowisko, ale obecnie też mamy takie poczucie, ach, w tym kościele to, ach, zobaczmy, jakie to takie piękne, tutaj troszkę złota, tu, ach, w tym
taki
kościele.
Przepych.
To za dużo. Ale to jest dla Pana Boga, to jest, tam przychodzi Pan Bóg. On tutaj się z nami spotyka. Przecież gdybyśmy przyjmowali króla, nie wiem, króla Anglii, prezydenta, to przecież nie przyjmujemy go, nie wiem, gdzieś w piwnicy, gdzieś nie ma tynku, jakieś stare krzesło. Nie, dajemy to, co piękne dla ludzi, którzy są ważni. To ileż bardziej dla Pana Boga, które to jest Jego, to powinniśmy jeszcze dać Mu coś, co jest najpiękniejsze, a nie tak, jak Jezus mówi, no dali to, co im zbywało.
Tak, ja myślę, że to jest ten problem, o którym wspomniałeś już wcześniej, że my siebie widzimy jako właścicieli, a nie jako zarządców. I to jeszcze zarządców, którzy będą z zarządu rozliczeni. To jest jakby coś, o czym warto też pamiętać, że naprawdę nic do nas nie należy. Nic, jeśli chodzi o wartości materialne, ale my sami do siebie nie należymy. I o tym też dobrze pamiętać. Nasze ciała są nam powierzone, nasze dusze są nam powierzone. To, jak sprawujemy zarząd nad naszym ciałem, nad naszą duszą, jak dbamy o swoją psychikę, o swoje emocje, że to też jest zarząd, który sprawujemy, bo wszystko należy do Pana. Całe stworzenie łącznie z nami.
To może podsumowując, bo dużo dobrych słów dzisiaj, mam nadzieję, padło, ale macie jakąś radę, jak być ubogim w XXI wieku?
Ja powiem tak trochę, może przewrotnie, że to jest uzmysłowienie sobie tego, jak jestem bogaty. Bo wtedy, kiedy będę ubogi, to słowo mówi, że do mnie będzie należeć Królestwo Niebieskie. Inaczej, błogosławieni ubodzy ducha, bo mnie do nich należy Królestwo Niebieskie. Czyli już teraz to Królestwo do mnie należy, jeśli jestem ubogi w duchu. I ja już w tej rzeczywistości duchowej jestem, wchodzę w ten bycie dziedzicem Królestwa. To jest niesamowita perspektywa. Czuję, że serce jakby szybciej mi bije, kiedy o tym myślę, bo to jest zobaczenie wprawdzie tego, co ja naprawdę mam, do czego ja jestem zaproszony, że Bóg, który jest wszechmogący, który ma nieskończone i nieograniczone zasoby, włącza mnie w to. Ja jakby mogę być częścią, mam swój udział w Nim i jakby w Jego Królestwie.
Rozumiejąc to, też chyba łatwiej jest się wyrzec tych doczesnych rzeczy, bo mając w perspektywie to, że ja mam tak naprawdę wszystko, czego mi potrzeba, takie nieograniczone ani w czasie, ani w ilości szczęście, no to człowiek mniej przywiązuje się do tych doczesnych kwestii.
To właśnie wypełnienie tej takiej, nazwijmy to, definicji, czyli nieprzywiązywania się do dóbr materialnych, coś, co nie potrafi zrobić bogaty młodzieniec, coś, co było jego takim przywarą. I to myślę, że Pan Bóg, jestem przekonany, to zresztą ze swojego życia, taki mój kolejny szybki przykład, zbierałem też półtora roku na laptopa, kupiłem sobie w końcu wymarzony sprzęt i po 2 miesiącach mój brat mi go zalał. Napojem gazowanym, słodkim. No i kiedy to zobaczyłem, wyjątkowo po prostu zachowałem spokój i miałem taką ufność, aż normalnie jak nie ja. I co się okazało, jeszcze był włączony ten laptop cały czas, że po prostu został wyczyszczony i nic mu nie było. Nic. Pomimo tego, że to był słodki napój, zalany porządnie ten laptop, nic się nie stało. Nie, ale widziałem ten pokój takie, no, Panie, ty mi to dałeś, tak? Bóg dał, Bóg zabrał. Niech będzie błogosławiony Pana.
Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą audycję. Myślę, że można być bogatym, ubogim. Może nawet warto nie przywiązywać się do tego, co tutaj. Albo mądrze gospodarować tym, co mamy, doceniać to, co zostało nam dane. Dzisiaj razem ze mną w studiu byli
Piotr,
Mateusz
i Olga. Zakończmy modlitwą.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Święty Franciszku,
módl się za nami.
Święty Maksymilianie,
módl się za nami.